Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głos zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Sprzęt w radiu lubi płatać figle, na szczęście sytuacja jest opanowana i teraz możemy poruszyć bardziej ważne, poważne sprawy po tym właśnie, co nam sprzęt zafundował i jak sobie z nas troszeczkę zakpił. Temat dzisiaj bardzo poważny, ponieważ początek listopada to czas refleksji i tej właśnie refleksji dzisiaj w kolejnym odcinku audycji Polski na tapecie nie zabraknie. Aleksandra Pietruszewska, witam naszych słuchaczy na 96 FM w Akademickim Radiu Index i także na portalu zielonej.pl, bo z pewnością też część osób słucha nas właśnie poprzez ten portal. Podczas ostatnich dwóch dni listopada odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, także miejsca pochówku zasłużonych zielonogórzan. I nie tylko światło zniczy jest symbolem pamięci o nich. Nazwiska przez to dokonania wielu ludzi przetrwały również w języku, jak się okazuje. Pamiętacie zapewne audycję, w której poruszaliśmy temat nazewnictwa ulic i w nim między innymi typy nazw, jak nazwy pamiątkowe. Dziś natomiast przyjrzymy się patronom zielonogórskich rond, a do poruszenia tematu nie tylko to, że spotykamy się listopadową porą, akurat mnie skłoniło, ale również to, że historycy z Muzeum Ziemi Lubuskiej opracowali publikację właśnie na temat nazewnictwa zielonogórskich rond. Za kilka dni będzie ona dostępna dla mieszkańców. Jej wydanie też zostało zaplanowane z myślą o konkretnej grupie osób, ale o tym wszystkim będzie mowa w wywiadzie z panią dr Izabelą Korniluk, współautorką tej właśnie książki. Wprowadzenie w genezę, w to jak książka powstawała, właśnie za chwilę usłyszycie. Zapraszam was na pierwszą część wywiadu.
Jesteśmy w Zielonej Górze, jesteśmy w mieście, które ma wspaniałych, czy też miało wspaniałych ludzi, wspaniałych twórców i często ulice, nawet ulice są nazywane nazwiskami osób, które zasłużyły się dla miasta, ale ulic jest dużo, więc no, aż tyle tych osób zasłużonych jeszcze nie mamy. Natomiast rond w naszym mieście mamy tylko 27, tylko lub aż. Dlatego też jest taka pewna tendencja, żeby nazywać te ronda, a od jakiegoś czasu zauważamy właśnie tą tendencję, iż tym rondom patronują właśnie konkretni ludzie związani właśnie z naszym miastem. Jest to, uważam, bardzo dobra inicjatywa, ponieważ właściwie kto najczęściej jeździ, czy też chodzi po naszych ulicach? No najczęściej oczywiście zielonogórzanie, którzy przy okazji mogą się dowiedzieć cokolwiek na temat danego patrona tego skrzyżowania dla ruchu kołowego. Więc uważamy, że jest to fantastyczna sprawa i turyści, którzy przy okazji oczywiście też przyjeżdżają najliczniej na winobranie do Zielonej Góry, dzięki temu również mogą poznać jakieś postaci związane z miastem.
No i Muzeum Ziemi Lubuskiej postanowiło się właśnie dołączyć do popularyzacji akurat z tego zagadnienia związanego z nazewnictwem miejskim. Jakimi kryteriami państwo się kierowali przy doborze właśnie materiału, przy doborze postaci?
To jest wspólna praca Muzeum Ziemi Lubuskiej, a także Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica, która to wystąpiła o dofinansowanie tego projektu z województwa lubuskiego, z projektu inicjatyw obywatelskich w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodych. I czym myśmy się kierowali? Otóż w roku 2012, zdaje się, wyszedł taki podręcznik, który można było kiedyś kupić na poczcie, zatytułowany Podręcznik prawidłowej jazdy po zielonogórskich rondach. No, była to fascynująca rzecz, ponieważ zastanowiło nas, że mamy aż tyle rond, iż trzeba wydawać specjalny podręcznik. Więc w muzeum, ja razem z moim kolegą z działu historycznego Grzegorzem Wanatko, stwierdziliśmy, że no, trzeba było się przyjrzeć temu tematowi i Oczywiście, co już wiedzieliśmy wcześniej, każde z rond założyliśmy, że ma jakąś nazwę. To, co nas zafascynowało, to to, że 15 rond naszego miasta jest właśnie związanych typowo z Zielonogórzanami. I cóż, i jeszcze dodatkowo dzięki połączeniu miasta z gminą zyskaliśmy 3 dodatkowe ronda, więc nasza wiedza się pogłębiła. No i w publikacji, którą napisaliśmy i która na dniach ma być wydana, podzieliliśmy to nazewnictwo na dwie części. Pierwsza część to jest te 15 rond zielonogórskich ułożonych alfabetycznie, ponieważ nie chcemy żadnej osoby pominąć. Natomiast druga część to są również ronda, czy też patroni rond, również alfabetycznie, którzy nie są związani z Zieloną Górą.
Proszę powiedzieć, na etapie właśnie powstawania tego materiału nie zetknęli się też Państwo z jakimiś pewnymi kontrowersjami, bo wiem, że na etapie zmian nazewnictwa ulic, na przykład taką problematyczną nazwą była ulica Drugiej Armii, a mamy też rondo osadników pierwszej i drugiej armii. Jak się właśnie do tego odniesiono?
Konstruując materiał, zbierając informacje na temat patronów poszczególnych rond, chcieliśmy pokazać przede wszystkim te postaci. Nacisk oczywiście położyliśmy na zielonogórskich patronów. W książce znajdują się oczywiście ilustracje wykonane przez naszego grafika i rysownika Igora Myszkiewicza. Znajdują się również mapy poszczególnych rond i biogram. Oczywiście biogram danej postaci związanej z Zieloną Górą jest dłuższy aniżeli ten, który opowiada o postaci niezwiązanej z Zieloną Górą. Jakichkolwiek kontrowersji na temat samych postaci to oczywiście nie ma, ale tak jak pani zauważyła, były pewne, może nie kontrowersje, ale dyskusje na łonie Rady Miasta, która to właśnie zatwierdza przyjmowanie danych nazw. Jeśli chodzi o osadników pierwszej i drugiej armii, to spotkałam się z informacjami, z wiadomościami, że jest to za długa nazwa, że właściwie nie wiadomo, kto to był ci osadnicy, dlaczego i tak dalej. I to był właśnie jeden z wielu aspektów, takich motywatorów, dla których powstała ta publikacja, żeby jednak wytłumaczyć Zielonogórzanom, że właściwie każdy zasługuje na swoją nazwę, na swoje rondo. Inna dyskusja, która miała miejsce w Radzie Miasta, to rondo nazwane imieniem Błękitnych Kisielin. Błękitni Kisielin to była drużyna piłkarska, Nowokisielinianie postanowili zadedykować jedyne rondo, jakie mają w tej swojej miejscowości, prawda, właśnie swojej drużynie. Ponoć podczas zebrania Rady Miasta rozgorzała wielka dyskusja, dlaczego właściwie Błękitnych Kisielin, a nie mogłoby być rondo, nie wiem, Falubazu Zielona Góra albo Zastalu, znaczy chodzi teraz już o Stelmet Zielona Góra. Ja myślę, że każde nazewnictwo wzbudza pewnego rodzaju, może nie kontrowersje, ale dyskusje, ale istotą właśnie tego nazewnictwa jest to, że dotykamy najbardziej takich regionalnych inicjatyw i co istotne również, każdy właściwie obywatel Zielonej Góry może złożyć wniosek do Rady Miasta o to, ażeby nadać nazwę swojej jakiejś ulubionej postaci.
Oczywiście taka inicjatywa trafia też w ręce radnych i to radni podejmują decyzję, jak ostatecznie będzie się nazywało rondo. Niemniej jednak jest to na pewno pomysł, z którego warto skorzystać, inicjatywa, nad którą warto się pochylić. Dzisiaj chyba już nadawanie nazw na cześć drużyn sportowych czy konkretnych sportowców aż tak nie dziwi, biorąc pod uwagę choćby ostatnią sytuację w Kuźni Raciborskiej, kiedy w ramach zmiany nazw ulic z racji wymogów ustawy dekomunizacyjnej postanowiono zmienić nazwę jednej z ulic na ulicę Roberta Lewandowskiego i zostało to przyjęte całkiem dobrze. Pani doktor Izabela Korniluk wymieniła tutaj już kilku patronów rond. Dowiedzmy się więc, jakich jeszcze Zielonogórzan warto znać i jakie wątpliwości budziły jeszcze niektóre nazwy.
Ja myślę, że skupię się najbardziej na tych zielonogórskich, bo kim był Stefan Batory, czy Jan Paweł II, czy Anna German, czy co to jest dzień 11 listopada, to właściwie każdy Polak wie. Natomiast jeśli chodzi o te postaci zielonogórskie, no to takie najbardziej ciekawe, znaczy wszystkie są ciekawe, prawda, ale takie może najbardziej mniej znane, które już należą do miasta, to na przykład jest rondo księdza kanonika Edwarda Grudzieckiego, które powstało w Raculi i był to długoletni, ponad 30-letni letni proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Raculi. I tutaj znowu dotykam tego problemu, co Błękitny Kisielin, prawda? Również ta taka inicjatywa bardzo, bardzo małej społeczności. Ale są postaci dla Zielonogórzan oczywiście bardzo znane, no bo cóż można mówić chociażby o Michale Kaziowie, znanym literacie, pisarzu, publicyście, dziennikarzu radiowym, który w wieku 18 lat stracił wzrok i na pewno starsi Zielonogórzanie pamiętają tego pana. Stracił nie tylko wzrok, ale także i obie ręce w wyniku wybuchu granatu. Pamiętają tego starszego pana, który gdzieś właśnie chodził z Haliną Lubicz, która również patronuje jednemu z rąd na Zaciszu, aktorką lubuskiego teatru. Chodził po Zielonej Górze, prawda? I były to takie dwie postaci sztandarowe, ale mamy oczywiście rondo Klema Felchnerowskiego, artystę malarza, byłego dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej, Tomasza Florkowskiego, o którym już mówiłam, również dziennikarza, radiowca, filozofa, architekta, Edwarda Jaworskiego, pułkownika, podpułkownika pilota, Władysława Korcza, regionalisty naszego zielonogórskiego, Henryka Maćkowiaka, taka dosyć ciekawa postać, bo był to prorektor i twórca Wyższej Szkoły Inżynierskiej, wieloletni pracownik zielonogórskiego Lumelu. Oczywiście Albin Bandurski, który był lekarzem, chirurgiem, Marian Eckert, związany z Uniwersytetem Zielonogórskim, profesor, wojewoda lubuski. I tak powiem, można wymieniać te postaci. Nam chodziło o to, żeby w jednej publikacji, w jednym miejscu zebrać te wszystkie postaci, które właśnie patronują zielonogórskim rondom. Ta nasza publikacja jest skierowana w gruncie rzeczy do młodzieży, bo jest to takim dosyć prostym, przystępnym językiem napisane biogramy, żeby tylko młodzież chociaż wiedziała, kto patronuje danemu rondu, czym się zasłużył dla Zielonej Góry.
Charakterystyczną cechą, jeśli chodzi o ulice w mieście, na co zwróciłam uwagę przy audycji na temat nazewnictwa ulic, jest to, że samo ich nazewnictwo pozwala się często zorientować w terenie. Z rondami zielonogórskimi, według pani to jest taka reguła, konsekwencja w nadawaniu nazw, czy nie można powiedzieć, że to jest powszechnie stosowane?
Jeśli chodzi o ronda, to nie. To zdecydowanie nie, ponieważ jednym z takich rond, które pasuje do miejsca, znaczy nazwa ronda, która pasuje do miejsca, to jest rondo Tomasza Florkowskiego, które jest usytuowane przy ulicy Jaskółczej, niedaleko Radio Zachód, a był to właśnie dziennikarz tego radia. Nie ma takiego, powiedzmy, szlaku, który by nawiązywał do tego, że to rondo stoi przy domu, w którym mieszkała dana postać. Oczywiście jadąc, czy idąc, czy biegnąc przez Zieloną Górę, jesteśmy na szlaku rond. Chociażby patrząc od strony ulicy Sulechowskiej, więc wjeżdżając do miasta mamy rondo Rady Europy. Później jedziemy dalej i jest rondo Albina Bandurskiego, później Romana Dmowskiego, jedziemy, jest 11 listopada, jedziemy dalej i tak można po prostu rondami ukierunkowywać osoby, które do nas przyjeżdżają.
Przedsmak tego, co będziemy mogli zobaczyć, przeczytać w tej książce, mieliśmy podczas weekendowego szlaku naukowego. To wtedy pani prezentowała prelekcję właśnie na temat zielonogórskich rond. Proszę powiedzieć, czy już na tym etapie właśnie przedstawiania informacji, popularyzacji wiedzy o zielonogórskich rondach było widać zainteresowanie tej grupy docelowej, jaką jest młodzież?
Ten akurat wykład był o takiej godzinie, w takim czasie, że młodzież tak w piątki po południu myśli o czym innym, ale naszym zadaniem, czy też naszym takim celem jest to, ażeby wysłać te książki do szkół zielonogórskich, zresztą nie tylko zielonogórskich. Zostaliśmy w projekcie zobligowani, ażeby ponad 100 egzemplarzy właśnie powysyłać do zielonogórskich placówek edukacyjnych, co też uczynimy. Więc mamy nadzieję, że ten, nie wiem, informator, można też to tak nazwać, dotrze do właśnie tych, na których nam najbardziej zależy. No i miejmy nadzieję, że w Zielonej Górze będą powstawały następne ronda, a z tego, co już się orientujemy, prawda, to jest już budowane właściwie rondo na skrzyżowaniu wjazdu do Raculi i ulicy Wrocławskiej, które będzie nosiło nazwę naszego fantastycznego żużlowca Andrzeja Chuszczy. Poza tym również są w Zielonej Górze ronda, które funkcjonują, ale nie mają nazw. Więc wszystko przed nami, no i możemy sobie jeszcze pozgłaszać kandydatury.
Właśnie dobrze, że poruszyła pani wątek związany z rondem Andrzeja Huszczy, ponieważ z tego, co pamiętam, to też pojawiały się takie głosy, czy aby na pewno powinniśmy nazywać to rondo w ten sposób, gdyż zwykle ronda mają na celu upamiętnić jakąś osobę, no, której nie ma już wśród nas. I czy można wystawiać coś w rodzaju pomnika osobie jeszcze żyjącej.
Tym bardziej, że tam jeszcze jest stanąć jakiś taki malutki pomniczek tego żużlowca, prawda, na motorze. Z tego też, co się orientowaliśmy, tutaj też są kontrowersje, ponieważ są obawy, iż ci maniacy żużla wracając z meczu będą się zatrzymywali specjalnie na tym rondzie, żeby sobie tam stryknąć fotkę. Ale wracając do pani pytania, czy zasadne jest honorowanie osób, które jeszcze żyją? Ja myślę, że w tym akurat wypadku chodzi o uhonorowanie i docenienie i podziękowanie Andrzejowi Huszczy za to, co on dotychczas zrobił. No i Zielonogórzanie tak się cieszą, że mają taką postać, że chcą się nią chwalić, chcą ją uhonorować, a poza tym Andrzej Huszcza jest znany nie tylko w Zielonej Górze, więc myślę, że turyści oczywiście przyjeżdżając tutaj do Zielonej Góry będą uważali to jako atrakcję.
Możemy się spodziewać, że Andrzej Huszcza, że rondo Andrzeja Huszczy znajdzie się w kolejnej wersji publikacji, czy też kolejnej jej części?
Ja myślę, że tak, że to jest sprawa długofalowa, jeśli chodzi o akurat tą publikację, ponieważ no, tak jak wiemy, Zielona Góra się bardzo rozbudowuje. Są w planach, prawda, rozbudowy ulic i budowy nowych rond, więc jeśli zbierze się grupka osobistości, które zaczną patronować zielonogórskim rondom, to na pewno zrobimy jakiś, nie wiem, drugi nakład właśnie z dopisaniem biogramów tychże osób.
I tych kolejnych wydań życzymy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I właśnie jeśli chodzi o nazwy zielonogórskich rond, niekoniecznie muszą to być nazwy upamiętniające Zielonogórzan, jak się okazuje, choć dla nas z pewnością bardzo cenne byłoby, gdyby takich postaci przybywało, takich postaci, które warto upamiętnić. Tym bardziej, że tak jak już tutaj zapowiadała na antenie Asia, okazją do wspomnień o zasłużonych mieszkańcach w Muzeum Ziemi Lubuskiej będą również zielonogórskie zaduszki, które odbędą się 9 listopada o godzinie 18. Będą to wspomnienia Janusza Koniusza, Lesława Batkowskiego i Jana Muszyńskiego, osób, które znamy przede wszystkim ze świata kultury, osób, które popularyzowały naszą lubuską historię, czy też działały aktywnie w samorządzie i naszych lokalnych stowarzyszeniach. Liczymy na to, że właśnie te postacie także doczekają się upamiętniających je obiektów, niekoniecznie rond, ale z pewnością taki element w przestrzeni miasta, który pozwoli ich zapamiętać, pozwoli ich docenić za wszystkie zasługi dla Zielonej Góry, za wszystkie dokonania. Z pewnością będzie to bardzo cenną rzeczą. Dziękuję wam za dzisiaj. Aleksandra Pietruszewska. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.